Przez ostatnie 25 lat badałem kościoły na całym świecie, aby odkryć praktyczne zasady, które czynią kościół zdrowym i rosnącym. Podczas tych badań zauważyłem, że istnieje na świecie wiele różnych kościołów, które używają różnych metod. Znalazłem jednak wspólną cechę dla wszystkich rosnących kościołów, a jest nią przywództwo, które nie boi się wierzyć Bogu. Nazywam to elementem wiary. Bóg używa ludzi wiary, ludzi, którzy wierzą Bogu, ufają Bogu i czynią to, co Bóg im mówi, aby czynili. Podczas tego wykładu chcę mówić o czterech sposobach, poprzez które Bóg chce budować wiarę w Twoim życiu, czterech sposobach, przez które Bóg posługuje się wiarą w ludziach, których używa. Po pierwsze, Bóg używa osobę, która ma marzenia. Wiara zaczyna się zawsze od jakiegoś pomysłu, marzenia, celu lub wizji. Usłyszysz coś od Boga i powiesz, Boże, właśnie to chcę robić. Nic się nie dzieje, dopóki ktoś nie zacznie marzyć. Każde osiągnięcie było kiedyś tylko pomysłem. Wizja kościoła nie będzie nigdy większa niż wizja pastora. Jeśli jestem bystry, to poproszę ludzi, aby zrobili rzeczy, w których nie jestem zbyt dobry. Jeśli nie jestem dobry w organizowaniu, to znajdę ludzi, którzy mi pomogą. Jeśli nie jestem dobry w poradnictwie, to poszukam ludzi, których przygotuję do pracy duszpasterskiej. Ale jest jedna rzecz, której nie mogę delegować, jako pastor i przywódca kościoła. Nie mogę poprosić ludzi, aby wierzyli Bogu za mnie. Muszę ustalić tempo w określeniu swojej wizji, w określeniu marzeń, w określeniu celów. Mogę zawsze nająć innych, aby robili inne rzeczy, ale ja muszę ustalić warunki z wiarą. Czym jest cel? Cel jest wyznaniem wiary. A Biblia mówi, że jeśli twoje cele są dobre, to będziesz szanowany. Jedną rzecz, do której chcę cię namówić, to żebyś miał wielkie marzenia dla Boga. Niech Bóg ci rzuci wyzwanie, niech cię rozciągnie. Spytaj się sam siebie, jaką próbę bym podjął dla Boga, gdybym wiedział, że nie zawiedzie. Pozwól, aby to pytanie rozszerzyło twój sposób rozmyślania, abyś rozmyślał jak nigdy przedtem. Jednym z błędów, które często popełniamy, jest to, że nasze cele są zbyt niskie i chcemy je realizować zbyt szybko. Często przeceniamy to, co możemy zrobić w ciągu roku i nie doceniamy tego, co możemy zrobić w ciągu 10 lat. Chcę cię wezwać, abyś ustalił jakieś wielkie marzenia i cele w swoim życiu i abyś miał wielką wizję tego, co Bóg chce uczynić w swoim życiu. Następnie poświęć resztę swojego życia, szukając wypełnienia tych marzeń. Wierzę, że żyjemy w okresie wzrostu Kościoła. Czy wiesz o tym, że największe kościoły, jakie kiedykolwiek istniały, istnieją właśnie dzisiaj? Wierzę, że najlepsze dni są jeszcze przed nami. Wierzę także, że największe kościoły dopiero powstaną. Może ty jesteś tą osobą, którą Bóg użyje do ich budowania. Młodzi pastorzy często mnie pytają, jaka wielka miałaby być ich wizja. Wtedy mówię, pozwól, że zadam ci 2 lub 3 pytania. Po pierwsze, jak długo zamierzasz być pastorem w swoim kościele? Nie możesz myśleć poważnie o wielkich marzeniach, jeśli chcesz zostać tam tylko krótko. Pewnego razu młody pastor mi powiedział, chcę zostać w kościele 6 miesięcy. Jaka duża ma być moja wizja? Odpowiedziałem, nie powinieneś tam w ogóle jechać. Przeceniamy to, co możemy wykonać w krótkim czasie, a także nie doceniamy tego, co możemy wykonać w ciągu wielu lat. Musisz być także szczery i spojrzeć na ilość ludzi, którzy żyją w twoim mieście, dzielnicy lub wiosce. Niech rozmiar twojego pola służby będzie dla ciebie wezwaniem i wtedy powiesz, Panie, chcemy zdobyć tu każdego dla Chrystusa. Twój kościół może rosnąć tak długo, jak długo istnieje choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa. Jeśli szukasz Bożej wizji dla swojej służby, to musisz zrozumieć, że Bóg często daje nam wizję w 3 częściach. W pierwszej Bóg mówi o tym, co zamierza uczynić. On mówi, to jest to, co uczynię w twoim życiu. Bardzo często dzieje się tak, że dowiemy się o tym, co Bóg chce uczynić w naszym życiu i chcemy to osiągnąć wszelkimi dostępnymi sposobami. Potem zwykle padamy na twarz, bo popełniliśmy jakiś błąd, przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, co się stało? Czy straciłem wizję? Czy nie słuchałem Ciebie właściwie? A Bóg mówi, nie, nie, dałem Ci właściwą wizję, powiedziałem Ci, że będę działał w Twoim kościele i co będę robił w Twoim społeczeństwie. Ale Ty nie czekałeś na drugą część wizji. Druga część wizji przychodzi wtedy, gdy Bóg nam pokazuje, w jaki sposób On wypełni wizję, którą nam dał do spełnienia. Pozwól, że coś ci powiem. Odkryłem, że Bóg zawsze wypełnia wizję w taki sposób, który różni się od sposobu, o którym pierwotnie myśleliśmy. My myślimy, że On to będzie czynił w sposób, jaki my chcemy. Ale Bóg zawsze ma lepszy sposób na budowanie Kościoła, zdobywania ludzi dla Chrystusa i wypełnianie wizji. Z chwilą, gdy zrozumiesz to, co On chce uczynić i odkryjesz drugą część wizji, jak On to zrobi, nadal musisz czekać na trzecią część wizji. Trzecią częścią wizji jest kiedy. Kiedy Bóg chce spełnić wizję w twoim życiu? Podczas wielu lat chodzenia z Panem zauważyłem, że Boży czas jest zawsze doskonały. On nigdy się nie spóźnia, nigdy nie jest zbyt wcześnie, ale zawsze jest we właściwym czasie. Jeśli będziesz czekał na Boży czas, to On ci ukaże wizję. Bardzo często na początku nie przychodzi to jasno. Przynajmniej nigdy nie było to jasne w moim życiu. Wizja, którą mi daje Bóg, zwykle przychodzi i rozwija się i staje się jaśniejsza z upływem czasu. Dlatego musisz spędzać czas z Bogiem, poświęcić Mu swój czas i słuchać Go. Nie otrzymasz wizji od Boga, dopóki nie spędzisz z Nim czasu i nie będziesz Go słuchał. Po otrzymaniu wizji od Boga przychodzisz do drugiego klucza wiary, którym jest to, że Bóg używa osobę, która jest chętna zaryzykować niepowodzeniem. Zaryzykować niepowodzeniem. Kościół Saddleback, którego jestem pastorem, jest znany z tego, że podejmujemy ryzyko. Pamiętam, że kiedy powstał nasz kościół i byliśmy jeszcze małą grupą, popadliśmy w długi na sumę kilku tysięcy dolarów, próbując utrzymać nasze niedzielne spotkanie. Skąd dostaliśmy pieniądze na założenie kościoła? Przeznaczyliśmy na to wszystkie oszczędności naszego życia. Rozpoznaliśmy, że ludzie, których zdobędziemy, staną się później narzędziami, aby wszystkie rachunki były zapłacone. W Dziejach Apostolskich 15:26 Biblia mówi nam o kluczu do służby w życiu Pawła i Barnaby. Jest tam napisane, że oddali życie swoje dla imienia Pana. Czy twoja służba wymaga tego? Wierzę, że wielu z was, którzy mnie słuchacie, ryzykujecie swoim życiem. Chcę ci powiedzieć, że jest szczególna nagroda dla ciebie w niebie, ponieważ jesteś człowiekiem odwagi. Odwaga to nie brak strachu, odwaga to parcie do przodu pomimo strachu. Odwagą jest, gdy czynisz rzeczy, których się najbardziej boisz. Odwagą jest, gdy powiesz: Jezu Chryste, jestem cały Twój. Jestem chętny ryzykować błędy i zaryzykować swoim życiem. Jestem chętny ryzykować swoją reputacją dla Jezusa Chrystusa. Mam napis w moim biurze, który mówi: przywództwo jest zdolnością ukrywania paniki. Myślę, że to jest prawdą. Bóg używa bojaźliwych ludzi, ale strach nie może panować nad nami. Idziemy do przodu pomimo strachu. Tym jest szczera odwaga. Może słyszałeś, jak ludzie mówią: Bóg nas nie powołał do tego, aby nam się powodziło. On nas powołał, abyśmy byli tylko wierni. Faktem jest, że to jest tylko połowa prawdy, ponieważ Bóg nie oczekuje od nas tylko wierności, ale oczekuje także owoców. Bycie owocnym jest zasadą, której naucza cały Nowy Testament. Pewnego dnia Jezus szedł do Jerozolimy i zobaczył nieurodzajne drzewo figowe. Nie było na nim owoców. Biblia mówi, że on przeklął to drzewo. Później, gdy szli z powrotem z miasta i uczniowie byli z nim, widzieli, że drzewo to uschło od korzeni. Stało się tak, bo Jezus chciał ich nauczyć lekcji. On próbował nauczyć ich, że Bóg oczekuje owoców w naszym życiu. On chce, abyśmy przynosili owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samokontrola, ale On także oczekuje od nas przynoszenia innych owoców, to znaczy zdobywania ludzi dla Chrystusa. Paweł powiedział Kościołowi w Rzymie: miałem zamiar przybyć do was, aby zebrać nieco owocu także wśród was. Bóg chce, abyśmy byli owocni, a nie tylko wierni. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, Jezus powiedział: przypowieść o Panu, który rozdał talenty swoim sługom. Jednemu dał jeden talent, drugiemu 5, a trzeciemu 10. Biblia mówi, że człowiek, który miał 10 talentów, odszedł i podwoił je. On zaryzykował i podwoił inwestycję. Biblia mówi, że człowiek, który miał 5 talentów, odszedł i podwoił je. On podjął ryzyko, zainwestował, a później to się mu rozmnożyło i zyskał wiele, ale człowiek, który miał 1 talent, był wystraszony i powiedział: wezmę to i zakopię i schowam do ziemi. Będzie to bezpieczna robota, łatwa i wygodna. Nie będę ryzykował, nie będę popełniał błędów, nie będę czynił rzeczy ponad swoje siły. Biblia mówi, że Pan wrócił i powiedział człowiekowi, który podjął ryzyko i podwoił talenty: dobrze, sługo dobry i wierny. Także powiedział drugiemu słudze, który podwoił talenty: dobrze, sługo dobry i wierny, podwoiłeś swoją inwestycję. Wejdź do radości pana swego. Ale temu, który nie podjął żadnego ryzyka, lecz ukrył swój talent w ziemi, pan powiedział: sługo zły i leniwy. Biblia mówi, że to była przyczyna, dla której był ukarany. Co złego on zrobił? Złą rzeczą było to, że nie podjął żadnego ryzyka. Jeśli nie podejmiesz żadnego ryzyka w służbie, to nie potrzebujesz do tego żadnej wiary. A jeśli nie potrzebujesz żadnej wiary, to Biblia mówi, że jesteś niewierny. Bóg chce od nas wierności poprzez podejmowanie ryzyka i zaufanie Bogu oraz przynoszenie owoców. Ktoś mi kiedyś powiedział: nigdy nie bój się wspinać na konar drzewa, bo tam są wszystkie owoce. Jeśli Jezus Chrystus jest kapitanem twojej łodzi, nie musisz się obawiać żadnej burzy, ponieważ On będzie z tobą. Ulubionym narzędziem szatana przeciwko pastorom i przywódcom Kościoła jest strach przed niepowodzeniem. On mówi: nie uda ci się, nigdy nie odniesiesz sukcesu, nigdy nie będziesz miał rosnącego Kościoła. To jest jedna z przyczyn, dla której nie ustalamy celów i wielkich marzeń, ponieważ boimy się, że to się nie stanie. Biblia mówi nam w Przypowieściach 29-25: lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Co to znaczy? Jeśli zacznę się martwić o to, co inni pomyślą, to będę miał kłopoty. Nie powinienem martwić się tym, co inni myślą. Jeśli służę Jezusowi, to mam żyć dla jednoosobowej widowni, a nie troszczyć się o to, co inni myślą, co myślą inni chrześcijanie, co myślą niewierzący. Mam żyć życiem, które jest tylko dla widowni Jezusa Chrystusa, aby mógł stanąć przed Nim pewnego dnia i usłyszeć: dobrze, sługo dobry i wierny. Dlatego muszę usunąć strach przed niepowodzeniem ze swojej służby. Jak to zrobię? Istnieje kilka sposobów na eliminowanie strachu przed błędem. Pierwszy z nich to przedefiniowanie niepowodzenia. Fiaska. Fiaskiem nie jest nieosiągnięcie celu. Fiaskiem jest brak ustalenia celu. Fiaskiem nie jest zaniedbanie wypełnienia marzeń i realizacji wizji. Fiaskiem jest całkowity brak wizji. Fiaskiem nie jest podejmowanie próby i brak dokończenia rozpoczętego dzieła. Fiaskiem jest brak podejmowania próby i rezygnacja. Każdy upada. Biblia mówi, że sprawiedliwy upadnie 7 razy, a później wstanie. Lubię ten wiersz, bo Biblia mówi, że nawet sprawiedliwi potykają się. Wszyscy robimy błędy, wszyscy zawodzimy, wszyscy robimy zawstydzające nas rzeczy, ale fiaskiem jest odmowa, żeby wstać i zacząć wszystko od początku. Nie jesteś przegrany, dopóki nie zrezygnujesz. Nie jesteś przegrany, dopóki się nie poddasz. Na rezygnację zawsze jest czas. Jeśli jesteś zniechęcony i bliski rezygnacji, nie poddawaj się, trzymaj się, idź naprzód, bo Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą. Inny sposób uwolnienia się od niepowodzenia jest to, kiedy przestaniesz porównywać siebie z innymi ludźmi. Biblia mówi w 2 Koryntian, 10 rozdziale, 12 wierszu, że porównywanie siebie z innymi jest głupotą. Biblia mówi, że to jest wielki błąd. Nigdy nie powinieneś porównywać siebie z kimś innym. Nigdy nie powinieneś porównać swojej rodziny z inną. Nigdy nie powinieneś porównać swojego kościoła z innym. To jest tak, jak porównywanie jabłek z pomarańczami. Są to dwie różne rzeczy. Porównywanie kościoła w mieście z kościołem na wsi nie jest właściwe ani dobre. Często czujemy się przyjemnie pod wpływem porównywania. Patrzymy na to, co robią inni chrześcijanie, co robią inni słudzy, co robią pastorzy i powiemy: ja też jestem taki dobry jak oni. Bóg cię nigdy nie powołał do tego, aby się porównywał z kimś innym. Bóg cię powołał do tego, abyś był sobą. I tylko ty możesz być sobą. Pewnego dnia, gdy przyjdziesz do nieba, Bóg ci powie: dlaczego nie byłeś podobny do Billy Grahama? Lub dlaczego nie byłeś podobny do tego pastora, którego dobrze znasz? Bóg ci powie: dlaczego nie byłeś bardziej sobą? Ja cię uczyniłem, abyś był sobą. Ty nie jesteś jednym z miliona, ale jednym z 5 miliardów. Nikt nie został stworzony tak samo jak ty. Bóg cię stworzył wyjątkowo dla jakiegoś celu. On ci dał pochodzenie, na które nie miałeś wpływu. Ty nie miałeś wpływu na to, kim będą twoi rodzice. Nie wybierałeś miejsca swojego urodzenia. Nie miałeś wpływu na to, w jakim kraju się urodziłeś. Bóg wybrał te rzeczy w określonym celu i stworzył ciebie w określonym celu. Jeśli Bóg cię powołał szczerze do służby, a powołał każdego chrześcijanina, to znaczy, że istnieją ludzie, których ty możesz łatwiej pozyskać, łatwiej niż ja, lub ktokolwiek inny. Dlatego nigdy nie porównuj siebie z innymi. A oto dlaczego. Jeżeli porównujesz się do innych ludzi, to dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz znaleźć kogoś, od kogo lepiej wykonujesz pracę i będziesz tego dumny, albo znajdziesz kogoś, kto lepiej wykonuje pracę niż ty i będziesz zniechęcony. Jedno i drugie jest szkodliwe, zniechęcające i niszczy twoją służbę. Biblia mówi bardzo wyraźnie, nie porównuj siebie z innymi ludźmi. Powiedziałem już w innym wykładzie i chcę to znowu powtórzyć, że nie istnieje związek między wielkością i siłą Kościoła. Może być wielki Kościół, który jest mocny lub wielki Kościół, który jest słaby. Możecie być mali liczebnie, a mocni lub mali i słabi. Wielki nie musi znaczyć lepszy, a także mały nie znaczy lepszy. Lepszy znaczy po prostu lepszy. Być mocnym, być zdrowszym, być bardziej poświęconym Bożym sprawom. Biblia mówi o tym w liście do Galacjan 6:4. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał powód do chluby wyłącznie sam w sobie, a nie w porównaniu z drugim. Czy rozumiesz, o czym się tu mówi? Jest tu mowa o tym, że jest to w porządku mieć uzasadnioną dumę z tego, co Bóg czyni w twoim życiu. Jestem wdzięczny Bogu za sposób, w jaki mnie używa, aby życie wielu ludzi zostało zmienione. Kiedy zaczynam porównywać się do innych, wtedy grzeszę, ponieważ Bóg nie chce, abyśmy porównywali siebie z innymi. Wierzę, że kiedy stawiasz sobie cele, to powinieneś stawiać swoje cele i wizje dla Kościoła na podstawie tego, kim jest Bóg, a nie na podstawie tego, kim ty jesteś. Jeśli bym ci powiedział o celach i marzeniach, które mamy dla naszego Kościoła, to mógłbyś pomyśleć, za kogo ty się uważasz. Niby dlaczego jesteś taki wyjątkowy? Wtedy bym odpowiedział, nie jestem wyjątkowy, wiem, kim jestem. Jestem tylko zwyczajnym człowiekiem, który jest powołany przez Boga i zbawiony z łaski. Ale ja wierzę, że mam opierać swoje cele nie na tym, kim jestem, ale na tym, kim jest Bóg. Niech wielkość Boga określa wielkość twojego celu. Tak naprawdę to my nie zawierzyliśmy Bogu, dopóki nie spróbowaliśmy uczynić czegoś, co jest niemożliwe w ludzkiej mocy. Jeśli wszystko w twoim kościele może być wytłumaczone ludzką mocą lub ludzką wolą i nic nadprzyrodzonego nie dzieje się w twoim kościele, to gdzie jest chwała dla Boga? Bóg dostaje chwałę, jeśli zabiegasz o coś, co nie może być uczynione według ludzkich standardów. Chcę cię wezwać do takiego sposobu życia, który jest z góry zdany na przegraną. Chyba że Bóg uczyni cud w twoim życiu. Żyj na krawędzi cudów, żyj ryzykując, ponieważ wtedy ufasz Bogu. A Biblia mówi, że wiara podoba się Bogu. Nigdy nie bój się niepowodzenia, jeśli zabiegasz o coś, co jest na Bożą chwałę. Jeśli naprawdę będziesz ufał Jezusowi Chrystusowi, jeśli będziesz naprawdę ryzykował w Jego imieniu, jeśli będziesz usiłował zrobić coś, co nie działa, to nie jesteś przegrany, jeśli czynisz to w miłości, ponieważ Biblia mówi, że miłość nigdy nie ustaje. Bądź pewien tego, że twoja służba jest wypełniona miłością, że miłujesz Jezusa Chrystusa i że miłujesz ludzi, do których mówisz. Rozmawiałem z wielu pastorami na całym świecie, którzy twierdzą, wiesz Ryk, ja lubię głosić, lubię nauczać, lubię prorokować Boże Słowo. To nigdy nie robi na mnie wrażenia. Może tylko lubisz stać przed tłumem. Może tylko lubisz, gdy uwaga jest skupiona na tobie. Nie interesuje mnie to, czy lubisz głosić, czy nie. Ja chcę wiedzieć, czy kochasz ludzi, którym głosisz. Biblia mówi, gdybym nie miał miłości, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Jeśli głoszę i nauczam, może to być wielkie kazanie, ale jeśli nie mam miłości, to Biblia mówi, że to się nie liczy. Bóg używa osobę, która ma wielkie marzenia, która jest chętna ryzykować niepowodzenie. Trzecią rzeczą jest to, że Bóg używa osobę, która oczekuje i spodziewa się wzrostu Kościoła. Spodziewa się wzrostu Kościoła. Musisz być realistyczny i optymistyczny. Musisz być realistyczny w rozpoznaniu tego, że rozmiary twojego miasta lub wielkość twojej gminy mogą być czynnikiem wpływającym na twój wzrost. Musisz być realistyczny i optymistyczny, wierząc, że Bóg może uczynić rzeczy, których nikt inny nie potrafi. Różnica między tymi, którzy wygrywają, a tymi, którzy przegrywają, leży w ich podstawie. To jest entuzjazm. Słowo entuzjazm pochodzi z dwóch greckich słów. En, teos, znaczy w Bogu. Jeśli chcesz mieć entuzjazm, to musisz mieć Boga w swoim życiu. Musisz mieć wizję dla swojego życia, a wtedy entuzjazm będzie czymś naturalnym. Moim ulubionym wierszem jest Ewangelia Mateusza 9,29. Mówi on, według wiary waszej niech się wam stanie. Lubię ten wiersz, ponieważ Bóg mówi, masz wybór. Według wiary twojej stanie ci się. Mogę wybrać, w jakim stopniu Bóg pobłogosławi moje życie. Mogę wybrać to, co On uczyni w mojej służbie. Mogę wybrać to, co On uczyni w moim kościele. Wszystko to dzieje się według wiary. Jeśli mam wielką wiarę wielkiego Boga, wtedy Bóg będzie w stanie czynić wielkie rzeczy. Ale jeśli mam słabą wiarę i nie ufam Bogu, wtedy Bóg będzie mógł czynić tylko małe rzeczy w moim życiu. Gdy będziesz służył Panu, spotkasz wiele sytuacji, które z ludzkiego punktu widzenia są niemożliwe, które z ludzkiego punktu widzenia wydają się niemożliwe do spełnienia, dokładnie w taki sposób, w jaki oczekiwałeś. Powiedziałbym to tak. Niech cię nigdy nie przeraża niemożliwa sytuacja. Nie daj się. Nie pozwól, aby to, co niemożliwe, odstraszało ciebie. Zamiast tego niech cię motywuje. Niech motywuje cię bardziej w modlitwie, ufności, wierze, pracy, służbie, dzieleniu się, abyś ufał Bogu bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Najbardziej ulubione słowa szatana do pastorów i przywódców kościoła są: ty nie możesz tego zrobić. Faktem jest, że szatan jest kłamcą. Biblia mówi, że on jest ojcem kłamstwa. Dlatego jeśli szatan mówi, to jest niemożliwe, abyś to zrobił, możesz powiedzieć: szatanie, jesteś kłamcą. Modlę się i proszę Boga, mówiąc: Boże, modlę się, abyś uczynił ten kościół zakłopotaniem dla diabła. Chcę, aby był tak efektywnym dla Boga, żeby szatan myślał w ten sposób o naszym kościele. Ja nie chcę mówić o tym kościele, nie chcę myśleć o tym kościele, ponieważ to jest kościół, w którym wierzą w Boga, w którym ufają Bogu, w którym chodzą w wierze, ryzykują niepowodzeniem i oczekują na Boże cuda. Hudson Taylor, który był znanym misjonarzem w Chinach, powiedział raz, że Bóg działa w trzech fazach. Pierwsza faza to niemożliwe, druga faza to możliwe, a trzecia faza to wykonane. Dzisiejsza niemożliwość jest jutrzejszym cudem, jeśli tylko uwierzysz Bogu. Za każdym razem, gdy użyjesz słowa niemożliwe, usłyszysz śmiech w niebie, ponieważ to słowo nie istnieje w Bożym słownictwie. Mam słownik języka angielskiego w swoim biurze i jeżeli chciałbyś znaleźć w nim słowo niemożliwe, to zauważysz, że go nie ma, bo je wyciąłem ze słownika. Jeśli nie jest ono w Bożym słownictwie, to nie jest też w moim. Biblia mówi, że wszystkie rzeczy są możliwe dla Boga. Biblia mówi, że nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Dlatego Bóg używa ludzi, którzy oczekują wzrostu Kościoła. Bóg używa ludzi, którzy oczekują, że On pośle innych do pomocy. Od wielu lat noszę małą kartkę w swojej kieszeni, właściwie od początku istnienia naszego kościoła, na której jest napisane: wielcy ludzie są gotowi mi pomóc we właściwym czasie, we właściwy sposób. Ludzie, których jeszcze nie znam. I obiecuję, że nigdy się nie poddam z powodu braku pomocy, ale będę ufał Bogu, że On pośle pomoc, której potrzebuję. Psalm 37,5 mówi: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Na odwrocie tej kartki było napisane tak: Bóg ma źródła pomocy, o których jeszcze nie pomyślałeś. Istnieją tysiące osób z różnymi talentami, umiejętnościami, zainteresowaniami i kontaktami, które Bóg postawi na twojej drodze, aby wypełnić swój plan. Dlatego otwórz swoje oczy i spójrz na twarze ludzi wokół siebie. Otwórz swoje uszy i posłuchaj, o czym rozmawiają dzisiaj. Jutro, w następnym tygodniu, spotkasz kogoś, kto jest właściwą osobą, której potrzebujesz. Ta właściwa osoba przyjdzie we właściwym czasie, spełni twoją potrzebę i będziesz zdumiony, wiedząc, że Bóg tak cudownie to przygotował. Podczas 20 lat służby pastorskiej widziałem wielokrotnie, jak Bóg odpowiadał na taką modlitwę. Zauważyłem, że jeśli oczekujesz Bożego działania w swoim życiu, On działa. Jest jeszcze czwarty klucz. Jest nim to, że Bóg używa osobę, która się nie poddaje. To jest też elementem wiary. Nigdy się nie poddawać, nie rezygnować, być uporczywym, być zdecydowanym, być nieustępliwym i mówić: nigdy nie zrezygnuję. Bóg używa ludzi, którzy nie wiedzą, jak zrezygnować. Biblia mówi w Ewangelii Łukasza 9,62, żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Innymi słowy, nie możemy zawsze oglądać się wstecz. Musimy iść do przodu, nawet wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni, naciskani, a nawet wtedy, kiedy jesteśmy krytykowani. Pozwól, pastorze, że podam Ci tajemnicę sukcesu. Tajemnicą jest przetrwanie krytyki. Ludzie będą Cię zawsze krytykować, niezależnie od tego, co robisz, ludzie będą Cię krytykować. Krytykom nigdy nie wystawiono pomników. Jeśli będziesz służył Panu, niezależnie od tego, co powiedzą ludzie, to Bóg będzie Ci błogosławił. Biblia porównuje służbę do biegu, a jeśli biegniesz po bieżni, to zawsze z boku będą ludzie, którzy Cię będą zachęcać oraz inni, którzy Cię będą zniechęcać. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli chcesz ukończyć bieg, to musisz ignorować jednych i drugich, tych, którzy wiwatują i tych, którzy Cię zniechęcają, ponieważ mogą Cię odciągnąć od biegu. Wielcy ludzie są zwyczajnymi ludźmi, którzy mają nadzwyczajne postanowienie. Wielkimi ludźmi są ci, którzy nie potrafią zrezygnować. Oni po prostu idą do przodu. Biblia mówi w liście do Galacjan 6,9, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Czy słyszałeś to? Nie rezygnuj. Jeśli nie zrezygnujesz, to będziesz rządź bez znużenia. Czytałem kiedyś w historii Kościoła, że przeciętny pastor bywa zniechęcony i chce opuścić swój kościół z powodu 8 osób. Tylko 8 ludzi. Zauważyłem, że jeśli pastor zostanie w kościele, to w końcu ci problematyczni ludzie odejdą. Ale jeśli pastor odejdzie, to ci problematyczni ludzie zostaną. Dlatego musisz zdecydować, kto zwycięży, Bóg czy diabeł. Nie zniechęcaj się. Nigdy nie zapomnę swojego pierwszego doświadczenia odnośnie zniechęcenia. Byłem młodym ewangelistą i przemawiałem w małym kościele w Kalifornii. Głosiłem tam we wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. I nikt nie oddał życia Chrystusowi i żaden chrześcijanin nie chciał na nowo poświęcić swojego życia Bogu. W niedzielę po południu byłem bardzo zniechęcony. Byłem zrozpaczony i przygnębiony. Pamiętam, że padłem na kolana i modliłem się. Powiedziałem: Ojcze, jestem bardzo zniechęcony. Doprawdy nie wiem, co mam zrobić z tym zniechęceniem. Czy mam z tym walczyć? Czy się temu po prostu poddać? Czy mam się sprzeciwić tej depresji i zniechęceniu, które czuję? Albo mam płynąć z prądem i poddać się temu? Proszę Cię, Ojcze, ukaż mi, co mam zrobić z tym zniechęceniem. Po modlitwie udałem się do gabinetu pastora tego zboru, w którym stały półki z książkami. Oczywiście lubię czytać chrześcijańskie książki. Spoglądałem na wszystkie te książki, a po kilku minutach przyszedł pastor. Podczas przeglądania tych książek zauważyłem album nagrań. To były kazania, których autorem był Jerry Falwell. Tytuł tych nagrań brzmiał: Jak możesz podwoić liczbę wiernych w swoim kościele w ciągu roku? Byłem tylko młodym ewangelistą, nie byłem pastorem, ale powiedziałem pastorowi tego kościoła, czy pozwolisz mi wysłuchać tego kazania, ponieważ pewnego dnia może zostanę pastorem. Powiedział: pewnie. Położył tę płytę na gramofonie i przez pomyłkę włączył drugą stronę. Na drugiej stronie płyty było kazanie pod tytułem: Dlaczego nigdy nie powinieneś być zniechęcony i rezygnować? Było to tak, jakby sam Pan mówił do mnie i podczas słuchania tego kazania usłyszałem zdanie, którego nigdy nie zapomniałem. Nie określasz wielkości człowieka poprzez jego talent, bogactwo lub wykształcenie. Określasz wielkość człowieka poprzez to, czego potrzeba, żeby go zniechęcić. Teraz pozwól, że zadam ci osobiste pytanie. Czego potrzeba, żeby cię zniechęcić? Czy wystarczy jedno słowo krytyki, abyś był bliski rezygnacji? Czy jeden problem może spowodować, że zrezygnujesz ze służby pastora? To byłoby zwycięstwo szatana. Nigdy nie rezygnuj. Podczas sławnej II wojny światowej premierem Anglii był Winston Churchill. Podczas wojennego szczytu Anglia była bombardowana przez niemiecką nazistowską armię. Premier Winston Churchill był zaproszony, aby przemówił w znanej szkole. Wtedy powiedzieli wszystkim studentom tej szkoły: miejcie przygotowany papier i ołówki, ponieważ przybędzie premier z apelem do was. We właściwym czasie premier Winston Churchill przybył do szkoły. Otworzył drzwi do klasy wypełnionej studentami i powiedział młodym mężczyznom, którzy przygotowywali się na wojnę: panowie, nigdy nie rezygnujcie. Nigdy, 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 nigdy nie rezygnujcie. Później odwrócił się i wyszedł z klasy. To było wszystko, co powiedział. To jest najważniejszą lekcją, której mamy się nauczyć w służbie Jezusa Chrystusa. Zawsze masz czas na rezygnację. Bóg używa ludzi, którzy nigdy nie rezygnują. Nigdy nie zawiedziesz, dopóki nie zrezygnujesz. Faktem jest, że Bóg używa problemy, aby sprawić, żebyśmy byli zależni od Niego. Bóg używa trudności i Bóg używa nawet krytyki, aby utrzymać nas w pokorze i skupionych wokół celu istnienia Kościoła. Może teraz pomyślisz: Ryk, chcę mieć wielką wizję dla swojego Kościoła. Chcę marzyć o wielkich rzeczach. Chcę wierzyć Bogu, że uczyni wielkie rzeczy. Ale jak mogę mieć wielkie marzenia bez bycia dumnym? W jaki sposób mogę mieć wielką wizję bez poczucia dumy i ego w swoim życiu? Pozwól, że podam ci kilka rad do życia w pokorze. Bóg będzie czynił te rzeczy w twoim życiu, abyś był pokorny, aby On mógł czynić wielkie rzeczy i w tym samym czasie zachować się blisko siebie. Po pierwsze, będziesz niesprawiedliwie krytykowany. Jeśli naprawdę zaczniesz czynić to, co Bóg od ciebie chce, gdy zaczniesz służyć Panu z całego serca, duszy, umysłu i siły, wtedy inni ludzie będą źli. Będziesz atakowany, będziesz osądzany, będziesz krytykowany. Jeśli pozwolisz swojemu Kościołowi rosnąć i będziesz zdobywał ludzi dla Chrystusa, to wielu ludzi nie będzie tego rozumiało i powie: o, ty masz wielką pychę, ty tylko próbujesz wybudować wielki Kościół, żebyś się czuł dobrze. Większość ludzi nie rozumie tego, jak wielkie znaczenie dla Boga mają ludzie zgubieni. Większość ludzi nie rozumie tego, że Jezus Chrystus umarł i przelał swoją krew za każdą osobę w ich wiosce, miasteczku lub mieście. Wszyscy ci ludzie potrzebują poznać Chrystusa i to jest motywacja, która ci pomaga iść do przodu, ale ty będziesz krytykowany i nierozumiany. Będziesz miał także wielkie problemy, które mogą być rozwiązane tylko przez pokorną modlitwę, ponieważ niektóre rzeczy mogą być rozwiązane tylko przez modlitwę. Będziesz także robił głupie błędy. To, że jesteś pastorem, służysz Bogu, nie znaczy, że jesteś doskonały. Jesteś ludzką istotą i czasem będziesz robił wielkie błędy, które cię wprawią w zakłopotanie, a Bóg to użyje, aby zachować cię w pokorze. Marzenie może być bardzo wielkie, jeśli jest od Boga. Gdy Bóg ci daje wizję, to jest ona tak wielka, że na pewno się nie powiedzie, jeśli Bóg nie dokona cudu. Następnie zauważysz, że kiedy ci się powiedzie i gdy Bóg będzie błogosławił, to inni będą sobie przypisywać zasługi. Oni ci powiedzą: my to zrobiliśmy, podczas gdy tak naprawdę to był Bóg. Nie martw się tym. Bóg może czynić większe rzeczy poprzez osobę, której nie zależy na uznaniu. Jeśli oddasz uznanie, to zauważysz, że Bóg jest w stanie błogosławić twoje życie w sposób, jaki nigdy przedtem nie przypuszczałeś. Biblia mówi w pierwszym liście do Koryntian 3:7, a zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Powiedziałbym tak: nie martw się odnośnie trwania w pokorze, ponieważ Bóg cię zachowa pokornym. Uniżenie ciebie nie jest trudną rzeczą dla Boga. Zauważyłem, że za każdym razem, gdy jestem dumny, Bóg ma wiele sposobów, żeby mnie uniżyć, na przykład za pomocą mojej żony i dzieci. Ale największym problemem u większości pastorów i przywódców jest kwestia pewności siebie. Faktem jest, że mówiliśmy na tej konferencji o budowaniu Twojego Kościoła na 5 Bożych celach istnienia Kościoła. Ekscytującym jest to, co Bóg może uczynić w Twoim Kościele i życiu. Ale prawdą jest, że wracamy do domu, planujemy i modlimy się i gdyby nasze kościoły naprawdę miały się gwałtownie rozwijać, to większość z nas byłaby śmiertelnie przerażona. Śmiertelnie przerażona, ponieważ nie jesteśmy przygotowani na taki wzrost. Muszę więc z Wami porozmawiać odnośnie kwestii pewności siebie, pewności w Chrystusie. Wiem, że to jest problem, ponieważ przeżywałem to już w pierwszym roku w kościele Saddleback. Jak już powiedziałem, gdy założyłem kościół Saddleback, pracowała ze mną wtedy tylko jedna rodzina. Na pierwszym spotkaniu mieliśmy 7 osób. W następnym roku kościół wzrósł do ponad 100 ludzi. Właściwie to po roku kościół liczył już około 150 osób. To był pierwszy kościół, w którym służyłem jako pastor. Nigdy przedtem nie byłem pastorem. A pod koniec roku miałem samych młodych chrześcijan. Robiłem wszystko sam. Modliłem się, nauczałem i pracowałem 18 godzin dziennie. Zaczęło mi brakować energii. Wypaliłem się emocjonalnie i duchowo, ponieważ zbyt ciężko pracowałem. 18 godzin dziennie. W ostatnią niedzielę roku, kiedy wstałem, aby głosić w zborze, z braku sił i przemęczenia, zupełnie wyczerpany, zemdlałem. Po prostu upadłem za kazalnicą. Po tym zdarzeniu przeżywałem głęboką depresję. Obawiałem się, że kiedy ponownie zacznę głosić, to znów zemdleję. Przez cały następny miesiąc byłem wyłączony ze służby. Wziąłem sobie urlop i udałem się na pustynię, aby być sam z Panem. Nie przemawiałem wtedy w kościele. Miałem kogoś innego, kto głosił i nauczał. Podczas pobytu na pustyni byłem bardziej zniechęcony i przeżywałem większą depresję. W tym czasie w swoich myślach walczyłem z dwoma obawami. Po pierwsze, Boże, nie zasłużyłem sobie na to, tak bardzo błogosławiłeś moje życie. Widziałem, jak Bóg pomnożył nasz kościół i sprawił, że po roku czasu mieliśmy 150 osób. Myślałem, że nie zasłużyłem sobie na takie Boże błogosławieństwo. Nie jestem takim mężem Bożym, jakim powinienem być. Ciężko mi być wiernym w modlitwie. Ciężko mi było modlić się codziennie. Ciężko mi być pastorem. Czułem się bardzo niegodny, winny z powodu tego, że Bóg mnie błogosławił więcej niż zasłużyłem. Drugą obawą było to, że już dalej nie podołam. Kościół rośnie zbyt szybko. Miałem dosyć wyczucia, abym rozpoznał, że jeśli w pierwszym roku wzrośliśmy do 150 ludzi, to o ile więcej wzrośniemy w następnych latach. Zauważyłem, że za kilka lat możemy wzrosnąć do kilku tysięcy. Co z tym zrobię? Dzisiaj jestem pastorem kościoła Saddleback, do którego przychodzi około 14 tysięcy ludzi. Żeby pomieścić wszystkich, robimy 4 spotkania. Ale ja miałem następujące obawy. Ja tego nie potrafię, nie zasłużyłem sobie na to. Tam na pustyni Bóg mi powiedział 3 rzeczy, które zmieniły moje życie i służbę. Po pierwsze powiedział, masz rację, Rick, nie zasłużyłeś sobie na to. Nie zasłużyłeś i nie zasłużysz, bo to wszystko jest z łaski. Bóg nie błogosławi naszego życia z powodu naszych zasług. On błogosławi nasze życie w swojej łaskawości. Nie zasłużyłem sobie na to, żeby być chrześcijaninem, a tym bardziej w służbie. Jak w ogóle mógłbym sobie na to zasłużyć? Nigdy sobie na to nie zasłużę. Drugą rzeczą, którą mi Bóg powiedział, jest to, Rick, do kogo ten kościół należy? A ja odpowiedziałem, Jezu, to Twój kościół. To nie mój kościół, ale kościół Jezusa. Jezus powiedział, zbuduję kościół mój, a Bóg mi powiedział, Rick, Ty się skup na budowaniu ludzi, ja będę budował kościół. Pamiętam, że powiedziałem, dobrze Boże, to jest dobry interes. Wtedy wstałem z krzesła, na którym siedziałem w swoim biurze i powiedziałem, Jezu, Ty siądź na tym krześle. Teraz Ty jesteś pastorem tego kościoła. To nie mój pomysł, moja twórczość, moje obdarowanie lub praca, które powodują, że kościół rośnie. To jest Boży Kościół, Jego pomysł i Jego odpowiedzialność. Gdy to uczyniłem i powiedziałem, w porządku, Jezu, Ty jesteś odpowiedzialny za kościół, a nie ja. Ty tu panujesz. Wtedy odprężenie ogarnęło moje ciało. Było to takie uczucie, jakby wielki kamień spadł mi z serca. Nagle po wielu miesiącach zacząłem się czuć odprężony. Zauważyłem po pierwsze, że byłem trofeum Bożej łaski i rozpoznałem, że On działał we mnie z łaski przez wiarę i poznałem, że to jest Jego Kościół. Trzecią prawdą, którą rozpoznałem, było to, że w tym momencie jestem Bożym człowiekiem dla tego Kościoła i nic nie zabierze tego z mojego życia. Żadna krytyka, żaden problem, żadna choroba, brak pieniędzy, brak budynku. Jestem Bożym człowiekiem dla tego Kościoła. Teraz jestem przekonany, że autentyczne przywództwo, które Bóg używa, rodzi się zawsze w kryzysie. Autentyczne przywództwo jest zawsze oparte na wierze w Bożą łaskę. Musisz pamiętać o tym, że wszystko to, co Bóg czyni w tobie, dla ciebie i poprzez ciebie, czyni z łaski przez wiarę. Nigdy sobie na to nie zasłużysz. Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoce wydawali. Teraz wiem po rozmowie z wielu tysiącami pastorów, około 63 tysięcy pastorów przeszło poprzez te seminaria, że wielu przywódców kościelnych czują się winnymi i niegodnymi swojej służby. Czujesz się niegodny. Może myślisz, dlaczego właśnie mnie Bóg wybrał? Powiem ci dlaczego. On cię wybrał z powodu swojej łaski. Łaską w rzeczy samej jest to, że Bóg zna każdy błąd, który popełniam podczas służby i pomimo tego mnie wybrał. Łaska polega na tym, że Bóg zna wszystkie błędy, które ty zrobisz w swojej służbie i pomimo tego On cię wybrał. Nie pozwól diabłu, aby cię zastraszył. Wielu z was miał bardzo grzeszną przeszłość, a gdy rozmyślasz o swojej przeszłości, to widzisz i czujesz ten cały wstyd i winę z powodu grzechów przeszłości. Nie pozwól diabłu, aby cię zastraszył. Gdy diabeł przypomina ci twoją przeszłość, to ty przypomnij mu jego przyszłość, ponieważ Biblia mówi, że on będzie skazany do piekła i zniszczony. Faktem jest, że Bóg używa zwyczajnych ludzi. Gdyby Bóg używał tylko doskonałych ludzi, to nic by się nie działo, ponieważ nie istnieją doskonali ludzie na świecie. To, co możesz zrobić, to udać się na ustronne miejsce, na którym spotkasz Boga, który ci potwierdzi twoje powołanie odnośnie tego, że On cię używa z łaski przez wiarę. On będzie działał w ten sposób w twoim życiu. Nie można przecenić tego, jak wielką wagę ma wiara w twoim życiu. Biblia mówi, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Biblia mówi, że wszystko to, co jest bez wiary, jest grzechem. Biblia mówi, że według twojej wiary stanie ci się. Pozwól, że ci postawię osobiste pytanie. Czego oczekujesz od Boga, że będzie czynił w twojej służbie? Choć cię nie znam, mogę odpowiedzieć na to pytanie. On będzie czynił to, czego od Niego oczekujesz. Nic więcej i nic mniej. Ludzie często pytają mnie, Ryk, dlaczego Bóg cię tak używa? Przyczyną tego, że Bóg mnie używa, jest to, że tego oczekuję. Nie dlatego, że kimś jestem, ale dlatego, kim jest Jezus. Nie z powodu tego, co ja uczyniłem, ale dlatego, co Jezus uczynił przed 2000 lat. Bóg używa nas z łaski przez wiarę. Jeśli z wiarą podejdziemy do Jego łaski, to On nas użyje. My tak bardzo ograniczamy Boga poprzez brak wiary. Jeśli będziesz studiował Pismo, to zauważysz, że za każdym razem, kiedy Bóg poruszył niebiosa i uczynił cuda na ziemi, działo się to wtedy, kiedy ktoś wierzył. Chcę się wyrazić bardzo jasno. Są pewne czynniki w twoim życiu, nad którymi nie masz żadnej kontroli. Tak jak mówiłem wcześniej, nazywam je czynnikami suwerenności. Nie wybrałeś, gdzie i kiedy chcesz się urodzić. Nie wybrałeś swoich naturalnych talentów, ale były ci dane. Nie wybrałeś sobie kraju, w którym się urodziłeś. Te rzeczy były poza twoją kontrolą. Jest jednak pewna rzecz, nad którą masz kontrolę. Masz kontrolę nad tym, na ile będziesz wierzył Bogu. To jest twoja decyzja. Wierzę, że Bóg buduje wielki kościół w Kalifornii, kościół Saddleback, którego jestem pastorem, nie dlatego, że ludzie w naszym kościele są wyjątkowi, nie dlatego, że ja albo inni pastorzy są wyjątkowi. Wierzę, że Bóg buduje tam wielki kościół, ponieważ znalazł grupę ludzi, którzy się zdecydowali, że będą Jemu wierzyć troszkę więcej niż w innych kościołach się wierzy, a to jest naszą decyzją. To także twoja decyzja. Wiesz, myślałem kiedyś, że Bóg jest bardzo powściągliwy w wyborze tych, których chce błogosławić. Myślałem, że Bóg spogląda z nieba i mówi, użyję ciebie i użyję ciebie i może ciebie, ale reszta z was nic z tego. Przykro mi, podjąłem już decyzję i niczego nie da się zmienić. Ale pewnego dnia czytałem Biblię w drugiej księdze Kronik 16:9, gdzie jest napisane, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Którzy szczerym sercem są przy Nim. Werset ten mówi, że Bóg szuka ludzi, których może użyć. Bóg szuka ludzi, którzy będą użyteczni. Jeśli będziesz użyteczny, dostępny, jeśli z wiarą podejdziesz do łaski, to Bóg użyje ciebie w wielki sposób. Wtedy będziesz użyteczny dla Jego chwały. Moim ulubionym wersetem są Dzieje Apostolskie 13:36, gdzie mowa jest o Dawidzie, że wykonał służbę Bożą i zasłużył się swemu pokoleniu. To jest moją modlitwą, aby ludzie mówili o mnie w ten sposób, gdy umrę, że służyłem Bogu i zasłużyłem się dla mojego pokolenia. To jest także moją modlitwą o Ciebie, aby ludzie mówili o Tobie, że służyłeś Bożym celom poprzez uwielbianie, ewangelizację, społeczność, uczniostwo i służbę. Są to odwieczne Boże cele, poprzez które będziesz służył swojemu pokoleniu aż do śmierci. Nikt by nie chciał zostać na ziemi, gdyby Bóg przestał nas używać. Na pewno chcesz być na zawsze z Bogiem w niebie. Dlatego bądź stale wierny Bożym celom i nigdy nie rezygnuj. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Was przechodzą teraz różne trudności. Bez wątpienia niektórzy z Was, będąc uczestnikami tej konferencji, przeżywają ciężki ból w sercu. Mieszkam niedaleko Oceanu Spokojnego i czasem, żeby oczyścić myśli i zbliżyć się do Boga, idę sobie usiąść na plaży. Zauważyłem, że podczas odpływu oceanu pozostawia on po sobie wiele brzydkich rzeczy na plaży. Możesz tam zobaczyć naniesione drewno, śmieci i gruzy. Wtedy plaża nie wygląda zbyt ładnie. Tak naprawdę jest ona brzydka. Zauważyłem też, że potem jest przypływ. W życiu niektórych z nas nastąpił właśnie odpływ. Może czujesz, że Bóg jest bardzo daleko, że zostałeś osamotniony, że nie masz już sił, aby ukończyć swoją służbę, do której Cię powołał Bóg. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, trzymaj się, oczekuj i nie rezygnuj. Może miałeś odpływ w Twoim usługiwaniu, ale zawsze nastąpi przypływ. Jest książka w Ameryce pod tytułem Ciężkie czasy nie trwają wiecznie, ale twardzi ludzie tak. Ja w to wierzę, dlatego nie rezygnuj. Może myślisz, że służysz Bogu w jakimś małym okręgu, w biednej wiosce, w miejscu, gdzie nikt o Tobie nie wie i dlatego, że jesteś na takim małym miejscu i w takim małym kościele, Twoja służba nie ma żadnego znaczenia. Chcę Ci powiedzieć, że nie masz w ogóle racji. Nie masz racji. Twoja służba ma wielkie znaczenie dla Boga i Bóg zna Twoje imię. On policzył wszystkie włosy na Twojej głowie. On Cię kocha i On Cię powołał do służby, abyś Mu służył. Najlepiej będzie, jeśli będziesz Mu służył tak długo, póki On Cię tam trzyma. Dla Bożej chwały i Twojego wzrostu. I dla wzrostu Bożego Królestwa. Pomódlmy się. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że nas powołujesz do służby. Dzięki Ci za to, że nasza służba ma dla Ciebie znaczenie. Pomóż nam, abyśmy nigdy nie porównywali się z innymi. Abyśmy nie rezygnowali. Pomóż nam marzyć o wielkich rzeczach. Wierzyć o wielkie rzeczy. Pomóż nam zabiegać o wielkie rzeczy dla Ciebie, oczekiwać wielkich rzeczy od Ciebie. Pomóż nam oczekiwać, że poślesz nam ludzi, którzy nam pomogą i ufać Tobie, nie dlatego, że zasłużyliśmy sobie na Twoje błogosławieństwo, ale z powodu Twojej łaski. Przyjdzie dzień, gdy nas zawołasz do domu i dlatego oczekujemy na ten dzień, gdy będziemy z Tobą w niebie. Ale zanim nas zawołasz do domu, chcemy wykorzystać każdy dzień i każdą cząstkę naszej energii, aby służyć Tobie i Twoim celom w naszym pokoleniu. W imieniu Jezusa. Amen.